Polityczna dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.
Andrzej Pierzchała, kłaniam się Państwu. Aura dzisiaj nieco mniej temperaturowo agresywna, jak chcą niektórzy, czyli chłodniejsza. Co innego w polityce, również naszej wewnętrznej i parlamentarnej jak najbardziej, choć konkurencja ze strony ważnych wydarzeń sportowych ogromna przecież. Oto w przyszłym tygodniu czeka nas kolejna batalia sejmowa o Rzecznika Praw Obywatelskich. Kadencja ostatniego ombudsmana doktora Bodnara skończyła się bowiem w ubiegłym roku we wrześniu. Dziś więc w loży ekspercko-komentatorskiej pan profesor Jarosław Macała, politolog z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Witam pana profesora.
Kłaniam się panu i kłaniam się państwu. No deszczowy na razie przynajmniej dzień.
No właśnie. A w tyle prowokacyjne zgoła pytanie, czy Rzecznik Praw Obywatelskich jest nam w ogóle potrzebny, ale zacznijmy od początku, czyli od historii tej instytucji, tego organu państwowego, jednoosobowego, tak jest sformułowane. To jest dziwna historia, bo datuje się od 1987 roku, a powstał w 1988, czyli za rządów generała Jaruzelskiego, jakby nie było.
To się zgadza, natomiast też myślę, że dla państwa będzie interesująca ta nazwa, którą pan użył, ombudsman. To jest instytucja, która została powołana w Szwecji. No dokładnie nie wiadomo kiedy, w roku 1709 lub 13, ale konstytucyjnie funkcjonuje od roku 1809 jako kancler sprawiedliwości, który nadzoruje z tej perspektywy ochrony praw i wolności obywateli funkcjonowanie administracji państwowej. To był wzorzec, na który powoływały się inne państwa, ale żeby była jasność, dopiero po II wojnie światowej, faktycznie 200 lat, chyba w 1919 roku w Finlandii i w ogóle państwach skandynawskich pojawił się najszybciej po II wojnie światowej. Natomiast ombudsman już nazwa nie ma znaczenia. W Polsce nazywa się Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Może to być również organ kolegialny. My mamy jednoosobowy.
Funkcjonuje i pomocników, tak? Zastępców.
Jakby to jest inna kwestia. Natomiast są organy, które są w rodzaju komisji. Pełnią rolę też ombudsmana, ale jako ciało kolegialne. Natomiast funkcjonują w ogromnej większości państw europejskich, w ogóle to jest około 40 i chyba tylko w Białorusi. Na Białorusi nie ma takiej instytucji. Inna sprawa w Rosji nawet jest, chociaż jak się łatwo domyśleć, nie ma wielkiej roli i ponad 100 chyba państwach świata, więc jeżeli byśmy brali pod uwagę skalę, no to jest to w Europie dosyć powszechna instytucja, choć w różny sposób umocowana. Mamy do czynienia jakby dwa główne wzorce, to są ten wzorzec szwedzki, skandynawski, który został do Polski przeszczepiony i mamy wzorzec brytyjsko-francuski, gdzie rzecznika powołuje głowa państwa i jest jakby częścią władzy wykonawczej. Natomiast w Polsce ma pan rację, no geneza urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich wiąże się
wstydliwa nieco
koncesją Wojciecha Jaruzelskiego, przy czym ci, którzy go powoływali w roku 87, faktycznie, jak sądzę, uważali, że będzie to jak w PRL-u wiele różnych instytucji atrapa.
Fasada.
Ale ładnie brzmiąca, że oto państwo, które ze swej natury miało w głębokim poważaniu prawa obywateli, przymierza się do ich ochrony. Natomiast pani profesor Łętowska, która została pierwszym rzecznikiem, no, przynajmniej w tym okresie 88-89, wiele jej działań pokazało, że nie chce być, jakby to ładnie powiedzieć, marionetką, czy...
No chce, a może, panie profesorze, bo to przypomnijmy, że w tym czasie byli więźniowie polityczni w Polsce, były mordy polityczne na księżach. Ja nie słyszałem, żeby pani profesor Łętowska w tej sprawie się odzywała.
Ta instytucja przyjęła to znaczenie, o którym my chcemy dzisiaj pewnie mówić, dopiero po roku 89 i została umocowana najpierw w nowelizacji konstytucji, oczywiście w konstytucji 97 roku i w ustawie wielokrotnie nowelizowanej z 87 roku o Rzeczniku Praw Obywatelskich, gdzie są szczegółowo wyłuszczone nie tylko ten proces, który, o którym pan mówił, czyli proces wyboru, ale też zakres uprawnień, które rzecznik posiada.
Ale bądźmy sprawiedliwi, jeśli już jesteśmy przy historii. Profesor Andrzej Zoll, to jest 30 czerwca 2000 rok i tak, 15 lutego 2006 i później dr Janusz Kochanowski. To były postacie wybitne na tym stanowisku i zaznaczyły się w sposób szczególny, mam wrażenie. Dr Janusz Kochanowski oczywiście 15 lutego 2006 i 10 kwietnia 2010, symboliczna data, czyli Smoleńsk. Później jego zastępca pełnił rolę.
Pan Trociuk chyba przez jakiś czas
Stanisław Trociuk, tak.
Do wyboru pani profesor Ireny Lipowicz. Natomiast ma pan rację, że jakby pewna prawidłowość, bo myślę, że to dla naszych słuchaczy jest istotne, że rzecznikami byli bez wyjątku prawnicy, to jest pierwsza sprawa. Natomiast z grona tych prawników te dwie postaci, o których pan powiedział, czyli pan profesor Zoll i pan doktor Kochanowski, to były osoby, które się chyba najbardziej wyróżniały czy wbiły pamięć. No jeszcze,
kultura osobista.
Jeszcze profesor Tadeusz Zieliński, który kandydował w wyborach prezydenckich w 1995 roku jako rzecznik, to też osobliwość pewna, no nazwijmy to w ten sposób.
No tak, bo ja zmierzam do tego, że kadencja ostatniego ombudsmana, pana doktora habilitowanego Adama Bodnara, to fatalnie się zapisała w historii, ponieważ był to jednostronny, zdecydowanie upolityczniony i stąd dzisiaj mamy do czynienia właśnie z takim dylematem, czy w ogóle jest nam potrzebny, a poza tym to się wpisuje w nawalankę, przepraszam po raz kolejny za taką polityczną.
Ma pan, i tu jest myślę coś, co jest chyba najsmutniejsze, tu jesteśmy zgodni, bo ja nie wiem jak pan redaktor, moim zdaniem tego rodzaju instytucja tak umocowana z takim zakresem uprawnień jest w Polsce bez wątpienia potrzebna. No choćby z powodu niskiej kultury prawnej, która jest dosyć powszechna.
Ale wszyscy mamy w tej materii winy. Ja nawet siebie winię jako publicysta, przecież pracuję jako dziennikarz i publicysta 30 lat i w końcu co jakiś czas na ten temat pisze i ta kultura prawna niestety niziutko się...
No tak, no i to jest jakby jeszcze i druga sprawa, to jest oczywiście nierówność, jakby nazwijmy to, zetknięcia obywatela z państwem, czyli najczęściej z administracją, czy...
Bo to byłaby najważniejsza rola.
To chyba najważniejsze, przynajmniej ustawowa rola Rzecznika Praw Obywatelskich, przy czym jedna rzecz, myślę, jest niezwykle istotna. Rzecznik niczego nie rozstrzyga. On może zwracać uwagę, ma możliwości prawne do organów wymiaru sprawiedliwości, do Trybunału Konstytucyjnego, ale on nie jest organem decydującym o tym, czy prawa czyjeś zostały i w jaki sposób naruszone. To jest niezwykle ważne, więc może jakby zbierać sygnały, może je analizować, oczywiście przekazywać do rozpatrywania czy to administracji, czy organom wymiaru sprawiedliwości, natomiast nie jest organem, który decyduje, czy i w jaki sposób to naruszenie to zostało dokonane. Myślę, że to jest decyzja tych organów, które są do tego uprawnione. Ja uważam, że taka osoba jest w Polsce potrzebna, a to dlatego, że no szacunek do praw obywatelskich wynikający między innymi z tej niskiej kultury prawnej nigdy u nas nie był przesadny. Ja mówię o realiach, nie o zapisach, które są w konstytucji i w aktach prawnych.
No bo tak, tylko że to powinna być właśnie taka osoba, która jest w miarę obiektywna, politycznie niezaangażowana i tu szukamy jakiegoś kandydata.
Panie redaktorze, no nie łudźmy się. Wszystkie osoby, które wybierane są przez parlament, niezależnie od stanowiska, urzędu, które będą piastować, to w oczywisty sposób wybór jest polityczny. No bo wymaga choćby tego, że...
Szczególnie w tym okresie, bo już właśnie ja patrzę na tę arytmetykę sejmową. W arytmetyce senackiej jest jeszcze bardziej skomplikowane, bo jest jeszcze... W jaki sposób pod spodem pytanie, kto wygra głosowanie przecież, a nie jaki będzie kandydat i jaki będzie rzecznik.
Oczywiście nie ma to też ukrywać, że kandydaci są skrojeni pod miarę tych, czy na miarę tych obozów i oczekiwań, które ze sobą niosą. Ja tutaj pozwolę sobie wyrazić swoje prywatne, choć publicznie na antenie radiowej zdanie dotyczące pani senator Lidii Staroń, zasłużonej stądinąd w rozmaitych działaniach na rzecz obywateli. Ale konstytucja i ustawa mówi, że musi być to osoba wyróżniająca się wiedzą prawną. Wydaje mi się, że pani Staroń nie jest taką osobą, która taką wiedzą prawną się wyróżnia.
Ale poprzednik też nie miał zbyt wielu osiągnięć na tym polu.
Jakby przynajmniej był prawnikiem i to jakby już w inny sposób sytuuje i prawnikiem, który miał publikacje i tak dalej. W przypadku pani Staroń podobnie w poprzednim rozdaniu, w przypadku pana Piotra Ikonowicza, tego rodzaju zastrzeżenia, myślę,
to też jest działacz społeczny, prawda? Dosyć
znaczy, to jakby
taki
nie zamykam drogi, natomiast wydaje mi się, że i to jest praktyka wszystkich państw europejskich, że na ogół nie będę tutaj strzelał, że bez wyjątków, ale na ogół tego rodzaju osoby pełniące tę funkcję ombudsmana to są prawnicy. No bo chodzi o ochronę praw obywateli.
No tak, ale zastępcą na przykład pana Adama Bodnara była pani doktor Spurek, która jest pośmiewiskiem przecież, z doktoratem oczywiście z prawa, tak brednie wygaduje.
Jestem akademikiem, ale też mam świadomość, że stopnie i tytuły naukowe nie czynią ludzi ani genialnymi, ani takimi, których wiedza czy umiejętności mieszczą się w tym zrozumiałym dla nas biegu. No tak jak w przypadku wszystkich nas, wiedza, tytuły poświadczają tylko pewne umiejętności, wiedzę, kompetencje w jakimś zakresie. Natomiast jak się będzie to w praktyce realizować, no to już jak wszyscy wiemy, bo mamy do czynienia z różnymi urzędnikami czy urzędami państwowymi, wygląda to różnie, tak najdelikatniej rzecz ująwszy.
Panie profesorze, kilka zdań na temat prawnika, doktora habilitowanego Marcina Wiącka, który został wspólnym kandydatem klubów opozycji. Zgłosił go klub PSL Koalicja Polska, poparły kluby Koalicji Obywatelskiej i Lewicy oraz koła poselskie Polska 2050 i Polskie Sprawy. I tutaj mamy pewien dylemat, bo jak mówiliśmy, że jest arytmetyka skomplikowana, to w sprawie pana profesora Wiącka jest skomplikowana sprawa również Zjednoczonej Prawicy.
Mhm. Znaczy, myślę, panie redaktorze, że jesteśmy, nie wiem, czy to jest szczęśliwa sytuacja, ale jesteśmy w takiej sytuacji, że ten wybór w przyszłym tygodniu jest nieprzewidywalny. To znaczy, wydawałoby się, że pani senator Staroń, za którą stoi Zjednoczona Prawica, mająca co prawda niewielką, ale jednak większość w Sejmie, ma ten wybór nie w kieszeni, ale to jest do przeprowadzenia. Ale ponieważ w samej Zjednoczonej Prawicy wszystko wskazuje na to, są osoby, które na nią głosować nie chcą, to czyni wybór mniej pewny. Podobnie w
ja tu właśnie, przepraszam, że
wejdę,
czytam panią Staroń w TVN24. Zostałam wykorzystana przez Gowina do wojny z PiS-em. Jestem pewna, że miał okropny plan.
No ciężko mi się wypowiadać na temat tego, kto został w jaki sposób wykorzystany, a już w przypadku pań to w ogóle jest wyjątkowo niezręczne.
Lepiej nie ruszać tego tematu. Panie profesorze, ale ten...
Nie ma wątpliwości, że to jest polityczna rozgrywka, o tym mówiliśmy. W jednym i w drugim przypadku, bo w przypadku pana profesora Wiącka po jego spotkaniu chyba z klubem Koalicji Obywatelskiej pojawiły się wątpliwości co do niektórych jego wypowiedzi. Takie przynajmniej była relacja medialna. No i zobaczymy właśnie też, czy to pozwoli mu jednak być kandydatem popartym przez całą opozycję.
Bo to już nie bez ogródek się mówi, że trzeba wybrać kandydata swojego. To swojego to bardzo pełne określenie.
Mamy do czynienia jednak z bardzo wysokim stopniem polaryzacji i myślenia w kategoriach, no nazwijmy to folwarku, czyli najważniejsze, żeby to byli nasi ludzie, nieważne, czy do tego się nadają. To jest w sumie przykre, bo mówimy o jednej z najważniejszych instytucji w państwie.
I to jest dobra puenta na tą dzisiejszą audycję. Bardzo dziękuję panu profesorowi za udział w audycji.
Dziękuję to bardzo, dziękuję państwu. Kłaniam.
Polityczna dogrywka. Audycję zrealizował Andrzej Pijanowski, a przygotował i prowadził Andrzej Pierzchała. Na następną zapraszam już za tydzień o zwykłej porze. Kłaniam się państwu.
Polityczna dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.